Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W czwartek 21 stycznia wita Państwa Krzysztof Bronk. Głównym tematem naszego programu będą dziś baśnie. Naszym gościem będzie dziś bowiem Elżbieta Zarych, autorka baśni. A zaczynamy jak zwykle od aktualności watykańskich. Jak co roku w liturgiczne wspomnienie świętej Agnieszki papież poświęcił dwa żywe baranki, z których wełny zostaną wykonane paliusze dla nowych metropolitów. Obrzęd ten odbył się w Watykanie w kaplicy Urbana VIII. Zwierzęta pochodzą z hodowli trapistów spod rzymskiego opactwa Trefontane. Teraz zostały przekazane benedyktynkom z klasztoru świętej Cecylii na Zatybrzu. Mniszki ostrzygą je w Wielkim Tygodniu i z ich wełny utkają paliusze, czyli wąskie stuły, na które naszytych zostanie 6 czarnych krzyży z jedwabiu. Paliusz jest insygnią metropolity i znakiem jego szczególnego związku z biskupem Rzymu. Benedykt XVI przekaże je nowym metropolitom w uroczystość apostołów Piotra i Pawła.
Papież mianował Włoszkę Flaminię Giovannelli podsekretarzem papieskiej Rady Justitia et Pax. Jest to świecka politolog pracująca w tej dykasterii od 36 lat. Ostatnio była odpowiedzialna za utrzymywanie kontaktów ze społecznymi komisjami episkopatów na całym świecie, a w szczególności w Europie. Poprzednio funkcję tę pełnił kapłan ksiądz Frank Dewayne. Flaminia Giovannelli nie jest pierwszą kobietą, która zasiada w ścisłym kierownictwie watykańskiej dykasterii. Już w 1966 roku Australijka Rosemary Goldie została mianowana podsekretarzem papieskiej Rady do Spraw Świeckich. Aktualnie również w Kongregacji do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego funkcję podsekretarza pełni kobieta, włoska salezjanka, siostra Rosanna Enrica.
W połowie lutego Benedykt XVI spotka się z wszystkimi biskupami Irlandii, potwierdził Radiu Watykańskiemu rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej. Ksiądz Federico Lombardi zapowiedział, że tym razem zebranie będzie dwudniowe. Dojdzie do niego zaledwie 2 miesiące po spotkaniu papieża z delegacją Konferencji Episkopatu Irlandii. Ojciec Święty rozmawiał wtedy z jej przewodniczącym, kardynałem Seanem Brady oraz arcybiskupem Dublina, Dermudem Martinem. Ich wizyta w Watykanie związana była z kryzysem, który przeżywa irlandzki kościół. Jego kolejnym akordem było ujawnienie raportu na temat nadużyć seksualnych, jakich dopuszczali się wobec nieletnich duchowni z archidiecezji dublińskiej.
W komunikacie po ubiegłorocznym spotkaniu Benedykt XVI poinformował, że zamierza wystosować list pasterski do wiernych Irlandii, w którym oznajmi kroki, jakie podejmie, by zaradzić sytuacji przeżywającego trudne chwile kościoła na Zielonej Wyspie.
Erytrea potrzebuje międzynarodowego wsparcia, sama nie jest w stanie podnieść się z kryzysu ani sprostać grożącej jej wojnie. Prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich mówił o tym przy okazji obrad ROACO, czyli Zgromadzenia Dzieł Pomocy Kościołom Wschodnim. Kardynał Leonardo Sandri zauważył, że Erytrea jest krajem zapomnianym, o którym wspomina się tylko przy okazji kolejnego kryzysu humanitarnego. Tymczasem potrzebuje ona pomocy z zewnątrz, ponieważ powszechnie są tam deptane prawa człowieka, niszczona jest jego godność i ograniczana wolność Erytrejczyków.
Kraj zdominowany jest przez perspektywę wybuchu kolejnej wojny. Pociąga to za sobą różne konsekwencje, nie tylko dla życia społeczno-politycznego, ale i religijnego. Nasi klerycy czy kapłani nie mogą opuszczać Erytrei przed ukończeniem 48-50 lat. Nie możemy ich więc wysyłać chociażby na studia do Rzymu. By rozwijać system szkolnictwa czy opieki zdrowotnej, Kościół potrzebuje wsparcia z zewnątrz. Apelujemy więc o pomoc międzynarodową, a nade wszystko o zintensyfikowanie starań na rzecz rozwiązania konfliktów, które wiszą nad krajem, szczególnie tego z Etiopią. Na dziś na świecie nie widać woli politycznej, która pomogłaby się podnieść temu krajowi z kryzysu społecznego, politycznego, ekonomicznego i pozwoliła przerwać cierpienia Erytrejczyków. Mówimy o jednym z najbiedniejszych krajów świata. Cierpiąca ludność pilnie potrzebuje pomocy z zewnątrz.
Kardynał Sandri wskazał, że jednym z najważniejszych wyzwań jest przywrócenie w Erytrei praworządności. Obecny rząd blokuje na przykład transporty żywności w biedniejsze regiony, a także przeprowadza kontrole w domach, poszukując nielegalnie zdobytej żywności. A wszystko to pod przykrywką działań rządu przeciwko dysydentom.
Świat, który odrywa od codzienności i przenosi w miejsca odległe i wymarzone. Nie ma w nich moralizowania i alegorii. Prawdy, które przekazują, mogą do nas dotrzeć tylko wtedy, gdy wnikniemy w to, co w nich zawarte, przekonuje Elżbieta Zarych. Z autorką zbioru baśni z pięciu kontynentów rozmawia Piotr Rabciak.
Pani Elżbieta Zarych, autorka książki Baśnie o szczęściu, nieszczęściu i o tym, co jest najważniejsze w życiu. Pani Elżbieto, rzeczywiście w tej książce znajdziemy odpowiedź na pytanie, co jest najważniejsze w życiu?
Ja myślę, że baśnie przeważnie odpowiadają na pytanie, co jest najważniejsze w życiu, ponieważ zawsze w baśniach pojawiają się sytuacje trudne, sytuacje szczęśliwe, sytuacje, w których bohater musi zdobyć pewną prawdę, pewną wiedzę o świecie, musi dojść do poznania czegoś o sobie, musi przekonać się o własnej odwadze i bohaterstwie i czasem też dodatkowo jakiejś wiedzy, którą głęboko skrywa. Więc wydaje mi się, że zawsze odkrywa pewną prawdę o tym, co jest najważniejsze w życiu. Przeważnie baśnie kończą się albo szczęśliwie, kiedy bohater dochodzi do tego, co jest najważniejsze, albo nieszczęśliwie, kiedy tę prawdę w jakiś sposób traci, albo do niej nie potrafi dojść.
W tej książce baśnie jest wiele. Są baśnie z Europy, baśnie z Australii, Oceanii. Jak pani udało się zebrać te wszystkie historie? Skąd pomysł na taką książkę?
To znaczy, najpierw chciałam zrobić jakiś zbiór baśni, których byłyby baśnie nietypowe. Wiadomo, że pewne baśnie powtarzają się w różnych zbiorach bardzo często. Natomiast przeważnie są to baśnie, jak zobaczymy na baśnie tematyczne, albo baśnie o królewnach, albo baśnie, prawda, jak tam jakiś głupi jaś zdobył coś, albo bajki o zwierzątkach. Natomiast mnie zależało na tym, żeby pokazać, że baśń to nie jest tylko coś dla dzieci, bo pierwotnie baśnie nie były dla dzieci. To potem jakoś tak spędzono te baśnie do dziecięcego pokoju, zrobiono je lekko infantylne, żeby dziecko było w stanie zrozumieć. Zresztą zwróćmy uwagę, że bardzo często jest tak, że z baśni usuwa się różne elementy, żeby dziecko się nie bało, bo to nie jest dla dzieci, bo lepiej to usunąć. Zresztą cała masa jest takich właśnie baśni, które są ewidentnie dla dorosłych. Wystarczy teraz popatrzeć, jak chodzą na filmy, filmowe baśnie dorośli. Czasem bawią się lepiej niż dzieci, które nie rozumieją pewnych elementów. I chciałam pokazać, że w baśniach można znaleźć też coś więcej. Że są takie baśnie, które pokazują pewną prawdę głęboko skrywaną pod tą całą taką fasadą różowych królewien, błyszczących koron, zamków, smoków i innych takich wspaniałości, że tak naprawdę najważniejsze w baśni jest nie ta cała otoczka, tylko pewna prawda, którą przekazuje. No i tak zaczęłam sobie przypominać czasem różne motywy, które znałam skądś, gdzieś mi się kołatały po głowie. Nie zawsze byłam w stanie dotrzeć do całości źródła. Najpierw było tak, że zaczęłam zbierać jakieś baśnie z Europy. Pamiętałam baśń polską, baśń niemiecką, które mi tam gdzieś zostały. Kiedyś prowadziłam takie zajęcia dla studentów z baśni XIX-wiecznej, XX-wiecznej. No i później postanowiłam zrobić z tego zbiór. Oczywiście najłatwiej było znaleźć baśnie na ten temat w Europie. Te baśnie są zawsze fabularne, długie, z mnóstwem dodatkowych jakichś bocznych motywów. No a potem zaczęłam szukać czegoś, co by pasowało do całości na innych kontynentach. No i tutaj troszeczkę się nagłowiłam. Przejrzałam tysiące różnych motywów. W końcu sięgnęłam nawet po taki zbiór XIX-wieczny baśni niemieckich, gdzie jest chyba ponad 30 parę tomów różnych baśni z całego świata. No ale najczęściej te baśnie z innych kontynentów to były baśnie takie fragmentaryczne, w których nie było opisów, nie było dialogów. To była informacja, że prawda, nie wiem, przyszedł Bóg do kogoś i ten nie chciał tego, a ten nie chciał tamtego i baśnie kończy się po pół stronie mniej więcej jakiejś takiej skróconej fabuły, która jest napisana językiem, no, powiedzielibyśmy dzisiaj dziecka w szkole podstawowej i to w pierwszych klasach. No więc postanowiłam zrobić z tego coś, ponieważ nie było to zbyt interesujące, a czasem motyw był bardzo ciekawy do przekazania, jakaś prawda, którą zawierało, zrobić z tego pewną fabułę, wymyślić tło, wymyślić czasem imiona. Także każda rzecz, która jest w tej książce, jest rzeczą sprawdzoną. Szukałam czegoś, co stworzyłoby pewną spójną całość, w której pojawił się motyw, prawda, i miłości, i zdrowia, i choroby, i nieszczęść, które spadają na ludzi, różnego rodzaju, żeby stworzyć z tego z jednej strony coś, co będzie do nas przemawiało w jakiś sposób troszeczkę tak nawet bardziej etyczny, a z drugiej strony też pokazywało cały wachlarz piękna świata.
Pani Elżbieto, słuchając tego, co pani mówi, wynika, że ta książka jest nie tylko takim zbiorem baśni sensu stricte, to znaczy siadamy, poczytamy sobie o tym, jakie historie, jakie opowieści mają poszczególne kultury, mają poszczególne narody, nacje, plemiona, bo Indianie też tam są w tej książce, ale też jest to świetny materiał edukacyjny, prawda? Bo to nie tylko jest tak, że dowiemy się czegoś ciekawego, ale możemy przy okazji stworzyć coś ciekawego, właśnie takie postaci, jak pani wspomina.
To znaczy, wydaje mi się, że to jest tak, że w każdej książce każdy może znaleźć coś, co jemu jest najbliższe. I być może jest tak, że jedni wezmą książkę, przekartkują, powiedzą, o jakie ładne, kolorowe ilustracje i dlatego sięgną potem po teksty w drugiej kolejności. Innych zainteresuje w pierwszej kolejności tekst, w drugiej ilustracje. Jedni być może będą chcieli zrobić dziećmi różne ilustracje właśnie kolażowe i to w jakiś sposób rozwinie plastyczne zdolności dzieci, czy stworzą jakieś obrazki na ścianę, czy w ogóle będą miały frajdę z takich plastycznych, manualnych czynności. Natomiast być może innych zainteresuje wątek, bo nigdy w życiu nie czytali, nie wiem, baśni na przykład z Oceanii, żadnej nie znają, albo jeszcze innych zainteresuje wątek moralny, bo się okaże, że baśń tam o, prawda, porzuconym dziadku, czy baśń o czasie, w jaki sposób im pokażą rzeczy, które są ważne.
O czasie. Był piękny, słoneczny dzień. Tak piękny, że nic tylko położyć się w trawie i leżeć w niej, wąchać kwiaty, mrużyć oczy od słońca i słuchać śpiewu ptaków. To wszystko robił właśnie Hans, czekając na swą ukochaną Lizę. Ponieważ wciąż nie nadchodziła, piękno dnia przestało go cieszyć, kwiaty pachnąć, a ptaki śpiewać jak wcześniej. Tak mu jej brakowało. Jakbym chciał, żeby Liza już tu była, pomyślał. Czas mi się dłuży niemiłosiernie i oddałbym wszystko, żeby biegł szybciej. Pomyślał to chyba w złą godzinę, bo w tej samej chwili stanął przed nim mały człowieczek i powiedział: mogę spełnić twoje życzenie, jeśli naprawdę tego chcesz. Zastanów się jednak dobrze. Oczywiście, że tego chcę, wykrzyknął Hans. Nie mogę się doczekać ukochanej i każda sekunda bez niej nic dla mnie nie znaczy. Jeśli możesz mi pomóc, zrób to. Nie ma takiej ceny, której bym za to nie zapłacił. Dobrze więc, powiedział człowieczek. Weź ten oto guzik i przyszyj go tą złotą igłą i czerwoną nitką do swego kaftana. Kiedy przekręcisz go w prawo i powiesz, w jakim momencie życia chciałbyś być, od razu cię tam przeniesie. Hans bez wahania wziął przedmioty z ręki człowieczka i zaczął przyszywać guzik do kaftana. Karzełek tylko się zaśmiał i zniknął, gdy młodzieniec urwał nitkę, kończąc pracę. Hans od razu przekręcił guzik w prawo i pomyślał: chcę, żeby moja ukochana Liza już była przy mnie. Ledwie pomyślał, a już. Dziewczyna rzuciła mu się na szyję. Młodzieniec był tak szczęśliwy, że zapomniał o całym świecie. Jego światem była Liza. Kiedy więc wieczorem musiała wrócić do domu, zrobiło mu się tak smutno, że nie wiedział, co zrobić. Wtem pomyślał o cudownym guziku. Po co mamy się rozstawać i czekać? Chciałbym, żebyśmy już byli małżeństwem i mogli zamieszkać razem. I wtem zobaczył przed sobą drogę prowadzącą do domu, po której szedł on świątecznie odziany, a obok niego zawelonu uśmiechała się Liza. Któregoś dnia wstał i wyszedł z żoną do ogrodu i sadu, pokazać jej piękne młode drzewa, które niedawno posadził. Gdy je oglądali, uświadomił sobie, że musi czekać kilka lat, aby zaowocowały i żaden z niego gospodarz, gdy nie ma własnych zbiorów. I znów przekręcił guzik. Kiedy zbierał owoce z drzewa, zapragnął mieć dzieci, które mogłyby mu w tym pomóc. I znów skorzystał z pomocy guzika. Ledwie pomyślał pragnienie, a już przybiegli do niego synowie i pomogli mu taszczyć skrzynki z jabłkami. I tak, wypowiadając kolejne życzenia, czas biegł, skakał i galopował, aż ani się obejrzał, a już był stary i słaby. Gdy zobaczył siebie leżącego w łóżku u schyłku życia i jego piękną Lizę, która teraz była pomarszczoną starowinką, patrzącą na niego ze smutkiem, uświadomił sobie, że od tego pięknego, słonecznego dnia, kiedy leżał w trawie,
czekając na swoją kochaną, minęło zaledwie kilka dni. Kilka dni! A on przez swoją niecierpliwość przebiegł całe swoje życie. Przeklęty guzik i przeklęta jego niecierpliwość. Rozpłakał się z bezsilności. Co ja narobiłem? Gdyby można było odwrócić to wszystko, gdyby mógł raz jeszcze znaleźć się na tej łące i znów czekać na Lizę. Gdybym dostał jeszcze jedną szansę, nie zmarnowałbym ani chwili. Wtem zobaczył raz jeszcze małego człowieczka, który stał koło niego i uśmiechał się złośliwie. Widzisz, powiedział do niego, chciałeś oddać wszystko za ważne momenty życia. Ślub, zbiory, narodziny dzieci. To wszystko jest ważne, ale to tylko momenty, których jest niewiele w naszym życiu. Życie to nie ważne wydarzenia, ale ulotne chwile i ciągłe czekanie. A czekanie rodzi marzenia. Jeśli przestaniesz czekać i marzyć i cieszyć się z każdej chwili, przestaniesz żyć. Zapamiętaj to sobie. A teraz przekręć guzik w lewo, tak mocno, aż urwie się nitka. Po tych słowach zniknął. Hans ostatkiem sił zrobił, co mu kazał karzełek, i znów leżał na pięknej łące, w piękny słoneczny dzień, tak piękny, że nic tylko wąchać kwiaty, mrużyć oczy od słońca i słuchać śpiewu ptaków i czekać na swoją kochaną. Hans uśmiechnął się do siebie i pomyślał, że zanim Liza nadejdzie, może się wydarzyć jeszcze tyle pięknych rzeczy i tyle jeszcze może narodzić się marzeń o ich wspólnej przyszłości. I z uwagą zaczął obserwować ptaka czyszczącego piórka.
Wydaje mi się, że każdy coś potrafi w tym znaleźć. I mały, i duży. To są też baśnie, które są bardziej dla dzieci, takie, które są bardziej dla rodziców, jeżeli będą czytać. Wydaje mi się, że nawet niektóre są bardziej dla rodziców.
No właśnie miałem zadać to pytanie na koniec. Dla kogo jest książka? Czy dla rodziców, czy dla dzieci? Czy bardziej jednak dla rodziców albo dla dzieci? Możemy tak powiedzieć, że dla kogoś bardziej?
Znaczy, wydaje mi się, że nie można powiedzieć dla kogoś bardziej, dlatego że pewne warstwy da się zrozumieć, kiedy ma się lat 5, 10, a pewne warstwy da się zrozumieć, kiedy się ma lat, nie wiem, 30, 50, a czasem i więcej. I to jest tak samo jak właściwie z każdą książką. Czytamy przygodowe powieści, czy na przykład, nie wiem, powieści Sienkiewicza w szkole podstawowej na poziomie fabularnym jest to świetna powieść przygodowa, a kiedy się sięga po to, prawda, i nie wiem, zaczyna się szukać jakichś smaczków w starszym wieku, to też widzimy pewne rzeczy troszkę inaczej. No i wydaje mi się, że może tutaj na przykład, nie wiem, jeżeli powołam się na baśń o czasie, może inaczej zrozumie dziecko pewną historykę, która dobrze się skończyła mimo różnych perypetii, a starszy może się zadumie, że prawda, tutaj całe życie biega i ciągle biega i się krząta i czeka i denerwuje, że może jeszcze nie ma tego dnia, a potem okazuje się, że to wszystko jest na darmo.
Chciałem zapytać, czy to jest ulubiona baśń autorki z tej książki, czy nie?
To znaczy, ja bardzo lubię tę baśń o czasie, ponieważ to jest baśń, którą stworzyłam od zera. Pamiętałam tylko, że był taki motyw, który gdzieś mi tam kołatał po jakichś stypendiach niemieckich, że gdzieś trafiłam na jakąś historię, gdzie pojawiał się właśnie jakiś skrzat, który kazał przyszywać guzik, który przesuwał czas. Natomiast, no oczywiście nie pamiętałam żadnej fabuły, tam nie było żadnych opowieści, nie było imion, nie było dialogów, nie było niczego. Ja tą baśń jakby stworzyłam od zera, bo nie byłam w stanie dotrzeć do żadnych dodatkowych informacji. Gdzieś nie pamiętam nawet, kto mi to powiedział, czy to gdzieś widziałam. Natomiast bardzo lubię właśnie tę baśń i bardzo lubię też baśń z Izraela. Baśń o talerzu wydaje mi się chyba jedną z najpiękniejszych baśni w tym zbiorze.
No to polecamy wszystkim tę baśń. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Baśnia o szczęściu, nieszczęściu i o tym, co najważniejsze w życiu, wydało wydawnictwo Wam. A z Elżbietą Zarych, autorką tekstu i ilustracji, rozmawiał Piotr Rabciak. Ja natomiast dziękuję już Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.